www.wnet.fm. Główni strategzy, którzy za tym stoją, wyobrażają sobie Europę jako Szwajcarię na sterydach. Ekonomicznie ważną, ale politycznie bezpartyjną. Ale wracając do wizji Europy, to także wizja Europy, którą podziela Kreml, tak pisze Matthew Karnicznik. Moskwa od lat usiłuje zasiewać ziarno niepokoju i podziału w sojuszu transatlantyckim. Ostatnio jego najbardziej efektywnym instrumentem była sprawa Nord Stream 2, podmorskiego rurociągu o długości 1200 km, który zaczyna się na północ od miasta Sankt Petersburg i biegnie do niemieckiego wybrzeża Bałtyku. Stany Zjednoczone i większość krajów Europy Wschodniej od lat sprzeciwiają się temu projektowi w obawie, że pozwoli on Moskwie wywierać presję na Ukrainę i inne kraje w regionie, w tym Polskę, na których Rosja obecnie musi polegać w kwestii transportu gazu do Europy. Natomiast Berlin, argumentując, że rurociąg okaże się wydajniejszy od przestarzałej sieci naziemnej, która jest obecnie w użyciu, stanowczo odmawia wycofania się z inwestycji, pomimo ciągłej krytyki ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych swoich sojuszników. W styczniu napięcia te ponownie doprowadziły do wrzenia, gdy weszły w życie sankcje amerykańskie wobec firm zaangażowanych w projekt. Środki, które Niemcy uważają za naruszenie prawa międzynarodowego, utrudniły ukończenie rurociągu. Do końca pozostało do ułożenia ledwie 75 km. W Berlinie więc rośnie niepokój związany z wpływem projektu na międzynarodową pozycję Niemiec. Podobno sytuacja napięcia jest w partii, którą reprezentuje kanclerz Angela Merkel. Co prawda w Waszyngtonie tliła się jeszcze nikła nadzieja, że kanclerz Merkel wykorzysta okazję, jaką stwarzało aresztowanie opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego, aby wstrzymać projekt. Kanclerz Merkel nie jest jedynym politykiem w Europie, który nie chce przyłączyć się do bardziej zdecydowanego stanowiska na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki w stosunku do Pekinu i Moskwy. Paryż i Rzym zasadniczo podzielają stanowisko kanclerz Merkel, nie wspominając o samej Komisji Europejskiej i administracji brukselskiej.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Paryż i Rzym zasadniczo podzielają stanowisko Angeli Merkel, nie wspominając o samej Komisji Europejskiej i administracji brukselskiej. Przypomnę, że zapytany pod koniec stycznia przez dziennikarzy, czy mimo aresztowania Nawalnego uda mu się zrealizować planowaną wizytę w Moskwie, szef europejskiej polityki zagranicznej Josep Borrell potwierdził tę podróż, mówiąc, że, cytat, to dobry moment, aby skontaktować się z władzami rosyjskimi. I rzeczywiście poleciał do Moskwy i spotkał się z prezydentem Putinem. Czy decyzja Europy o skutecznym odłączeniu się od agendy polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, zanim jeszcze administracja Joe Bidena w ogóle zaczęła funkcjonować, działać, wynika z chęci spełnienia marzenia o strategicznej autonomii, czy z obawy, że Donald Trump może wrócić za 4 lata? Kiedy w centrum uwagi pojawia się strategiczna rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, większość Europejczyków deklaruje chęć pozostania na uboczu i wielkiej chęci bycia neutralnym. ale jeśli wierzą, że Europa może stać się jedną wielką Szwajcarią, to się mylą. Bardziej trafną analogią jest strefa neutralna, czyli terytorium bezprawia, które służyć będzie jako bufor między głównymi mocarstwami, tak jak w powieści Człowieku z Wysokiego Zamku Philipa K. Dicka, dystopijnej powieści o świecie, w którym Niemcy i Japończycy miały wygrać II wojnę światową. I tymi słowami kończy się artykuł Matthew Karnicznika Europa salutuje Bidenowi jednym palcem, który mogą Państwo bez trudu odnaleźć na stronie internetowej serwisu politico.eu. W studiu Dublin część druga interpretacji nawiązań. A propos tego, co wydarzyło się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos pod koniec stycznia bieżącego roku. Wielki reset. Rewolucja przemysłowa 4.0. Ale co jeszcze? Jedno jest pewne, jesteśmy świadkami przebiegunowania ekonomiczno-gospodarczego. To Azja, Indochiny stają się centrum, a Europa, stary kontynent, powoli zamykany jest do lamusa. Za chwilę jeszcze jedno przemówienie premiera Indii, Modiego. Słuchają Państwo Radia Wnet. Piątkową porą zawsze Studio Dublin, Tomasz Wybranowski i opowieści o tym, co nam może się przydarzyć w najbliższym czasie gospodarczo-ekonomicznie.
www.wnet.fm
Ale na koniec, jak obiecywałem, przemówienie premiera Indii Modiego, które nawiązywało do rozwoju technologicznego i jego interakcji z kierownictwem firm, które mają miejsce w czasie, kiedy indyjska i światowa gospodarka przechodzą przez niezwykły okres spowolnienia, który spowodowany jest pandemią koronawirusa COVID-19. Premier Modi powiedział, inwestycje nadal mają kluczowe znaczenie dla odrodzenia Indii, ponieważ prywatna konsumpcja została mocno zaniżona przez straty dochodów w następstwie pandemii. Inwestycje zagraniczne brutto Indii przepływy między kwietniem a listopadem 2020 roku osiągnęły rekordowy poziom 35,37 miliarda dolarów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Inwestycje zagraniczne brutto Indii obejmują napływy kapitałowe, reinwestowane zyski, kapitał własny podmiotów nieposiadających osobowości prawnej i pozostały kapitał. Premier Modi, zwracając się do wirtualnego okrągłego stołu złożonego głównie z inwestorów zagranicznych, obiecał wszystko, co trzeba, aby Indie stały się motorem globalnego wzrostu. Zaprosił dyrektorów najwyższego szczebla 20 globalnych funduszy emerytalnych i państwowych funduszy majątkowych, które łącznie zarządzają aktywami o wartości 6 bilionów dolarów, aby wzięli udział, tutaj cytat, w bardzo ekscytującym postępie w przyszłość. Silny napływ inwestycji zagranicznych do Indii w trudnych czasach pandemii został również podkreślony w raporcie organizacji ekonomicznych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Indie i Chiny były dwoma głównymi wyjątkami w ponurym roku dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wykazały wzrost gospodarczy. Premier Modi podkreślił, że gdy Indie odnotowały 13% wzrost rok do roku, najwyższy wśród kluczowych krajów, napływ inwestycji zagranicznych w 2020 roku, według danych ONZ w Chinach, wzrosły o 4%. Oczywiście w ujęciu bezwzględnym Chiny, jako znacznie większa gospodarka, pozostały daleko w przodzie z napływem aż 163 miliardów dolarów. 163 miliardów dolarów, podczas gdy Indie zainwestowały, uzyskały 57 miliardów dolarów.
Słuchacie Radia Wnet.